Dzień dobry Państwu, Sebastian Stodolak i Piotr Palutkiewicz. Dzisiaj w głosie wolnym, wolności ubezpieczającym. Dzisiejsza audycja będzie poświęcona tematom, można powiedzieć, bardzo szerokim, od wolności słowa przez feminizm po globalne ocieplenie. Są z nami goście, z którymi będziemy na ten temat rozmawiać. Pani dr Katarzyna Szumlewicz, pedagogzka, filozofka z Uniwersytetu Warszawskiego.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I pan profesor Ziemowit Malecha z Politechniki Wrocławskiej, który się specjalizuje między innymi w energetyce, także w energetyce odnawialnej, tej, która teraz, prawda, jest na topie, jeśli chodzi o dyskurs klimatyczny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A ja chciałem odnieść się do tej piosenki, którą przed chwilą słyszeliśmy. Kai, tutaj była mowa o tym, że Kaja chciałaby być mężczyzną chociaż przez jeden dzień, dla ludzi chciałoby zostać płcią przeciwną przez całe życie. Jest cały ruch, który coś takiego promuje i forsuje, a ty jesteś w tym względzie tradycjonalistką, wypowiadasz się w takim tonie, że to jednak nauka definiuje płeć, a nie widzimisię danej osoby, i mówisz o tym głośno w różnych audycjach radiowych i telewizyjnych, nawet jeżeli to się ludziom nie podoba. Nie boisz się, bo teraz wiemy, że rząd ma plany regulować mowę nienawiści, zakazywać i karać, także tą dotyczącą tożsamości płciowej, że pójdziesz do więzienia wkrótce?
Zobaczymy. Znaczy tak, no ja nie mam nic przeciwko temu, że ludzie dokonują zabiegów tranzycji płciowej. Jeżeli są to dorośli ludzie, którzy są w stanie ponieść za to odpowiedzialność, to tak. Ogólnie te procedury, te tranzycyjne procedury, czyli tej tak zwanej zmiany płci, są nieodwracalne, dlatego no, jestem już składnikiem dość dużego ruchu na całym świecie, który no, niekoniecznie jest tradycjonalistyczny, po prostu on jest przeciwny temu, żeby osoby nastoletnie przed 18 rokiem życia dokonywały tak poważnych decyzji, które zmieniają ich ciało na zawsze. I tutaj, jeżeli chodzi o tę wolność słowa, to rzeczywiście za każdym razem, kiedy się wypowiadam, mimo że wypowiadam się w sposób wybitnie kulturalny, z wielkim szacunkiem dla wszystkich osób, z którymi dyskutuję, a też dyskutować jestem w stanie no, naprawdę z różnymi światopoglądami, to widzę, że na to jest reakcja taka, że oburzenie, że w ogóle dano mi się wypowiedzieć, że to jest w ogóle jakieś, że ja uprawiam jakąś nienawiść czy coś takiego. Znaczy tak, no muszę też
może
powiedzieć.
Może uprawiasz nienawiść?
Nie, no nie uprawiam nienawiści, bo jestem w ogóle bardzo miłą osobą, ale tutaj jest taki problem, że ogólnie to, co mówię, widzę po prostu po reakcjach ludzi, to się bardzo podoba, tylko że to jest właśnie zakazane jakby. To się podoba, ale jakimś środowiskom aktywistycznym, które na przykład bardzo, bardzo nie chcą, żeby mówić o tym, że tranzycje mają skutki uboczne, że osoby przed 18 rokiem życia nie powinny podejmować takich decyzji. Albo że jeżeli podejmują, to ta diagnoza powinna być długa i bardzo szczegółowa. To już powinno być ich zdaniem zakazane. Ja rzeczywiście niepokoję się tymi pomysłami, żeby karać za to, że na przykład ktoś powie, że płeć jest czymś niezmiennym, można zmienić pewne cechy. Można oczywiście zmienić dokumenty, ja się wtedy dostosowuję, bo mówię to tej osoby tak, jak ma w dokumentach. Niemniej jednak ona jest płci takiej, jakiej się urodziła. No to nie jest kwestia uprzejmości czy nieuprzejmości. No po prostu...
To jest kwestia faktów.
No to jest kwestia faktów. Tak, rodzimy się z jakimiś chromosomami, z jakimiś narządami. I no osób takich, które się powiedzmy rodzą jako te interpłciowe, jest niewiele i to jest w ogóle coś innego jakby. Natomiast no tutaj, no bo mam co pewien czas taki spór. I jak mówię, procedura tranzycji powinna być trudna, żeby człowiek miał czas, żeby się nad tym dobrze zastanowić. Wtedy mnie zakrzykują, że ja kogoś nienawidzę.
No właśnie, bo może my też nie mamy kompetencji, żeby mówić o tych aspektach medycznych tranzycji płci. Natomiast kwestia tego, Jakie tezy można stawiać w przestrzeni publicznej, to jest coś, w czym już chętnie zajmujemy stanowisko i my...
Ale, no tak, ale przepraszam, że ci przerywam. Ja jestem pedagogiem z wykształcenia i fazy rozwoju, to jak się zachowują dziewczęta w okresie dojrzewania, jak się zachowują chłopcy w okresie dojrzewania. Ten problem tranzycji nastoletnich dotyczy przede wszystkim dziewcząt. I tutaj w Stanach
najczęściej widoczne w tym wymiarze publicznym są
mężczyźni. Tak, znaczy transkobiety. Kobiety, tak, bo to jest takie klasyczne zdominowanie przez osoby płci. Osoby płci męskiej dominują ruch trans, pomimo że liczniej występują tam osoby płci żeńskiej. Z czego to wynika? No, mężczyźni w ogóle mają taką tendencję, żeby dominować w różnych ruchach. No to jest być może biologiczne wręcz. Nie wiem, ale to mniejsza z tym.
Kiedy mężczyźni dominują wszędzie.
To mniejsza z tym, bo tutaj jest taka kwestia, że ja jako pedagog znam fazy rozwojowe i wiem, na ile ludzie w tym wieku są odpowiedzialni za swoje decyzje, a na ile nie. I to jest ten wiek, w którym się wpada w anoreksję na przykład, albo w narkotyki. I to nie jest tak, że ja winię tych młodych ludzi, bo ja wiem, że oni mają po prostu ograniczoną możliwość podejmowania decyzji na całe życie. I dlatego uważam, że to powinno być bardzo trudne, wielokrotnie sprawdzane i tak dalej. A tutaj ruch, ten transaktywizm w Polsce, jak i wszędzie, uważa, że to powinno być na żądanie. Praktycznie uważam to za bardzo niebezpieczny postulat.
No bo rozumiem, że chodzi o to, że ty postulujesz, że powinno to być ostrożne, powolne, przemyślane, a oni postulują, że to powinno być na żądanie, to ten ruch trans, gdy słyszy twoje postulaty, no to odbiera to jako próbę zabrania im pewnej wolności. I stąd utożsamienie tej próby z mową nienawiści, prawda? No jeżeli ktoś komuś chce wyrwać wolność, a oni uważają, że to jest element ich wolności, to traktują to jako nienawiść. Ale gdyby trochę odejść od tej kwestii już konkretnie płciowych, a skupić się na zakresie tego, co można mówić, czego nie można, no ten zakres się ewidentnie skurczy, jeśli ta ustawa, którą zapowiedział wiceszef resortu Ministerstwa Sprawiedliwości, Krzysztof Śmiszek, tak, bo to bodaj on to o tym mówił.
A to nie od Bodnara ktoś?
Możliwe. W każdym razie czytam tutaj, że wiceszef resortu sprawiedliwości stwierdził, że przepisy będą zakazywały mowy nienawiści, wymienił kategorie w odniesieniu do płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, wieku czy niepełnosprawności. I pytanie, jak tę mowę nienawiści definiować? No tutaj już widzimy, że to nie jest takie proste.
To co, nie będzie można dziaders mówić? Tak? Bo to do wieku się odnosi.
No, to zależy, kto to powie, prawda?
No tak,
ale jakby to jest problem. I może spróbujmy zdiagnozować przyczynę, dlaczego żyjemy w świecie, w którym ludzie tak bardzo boją się słów. I są tak bardzo nieodporni na to, co może ich urazić.
Znaczy, no tak... Bo to jest ta wolność debaty, o której pisał już John Stuart Mill, która polega na tym, że jesteśmy wolni, mamy prawo mieć poglądy według kogoś niesłuszne, mamy prawo w ogóle mieć nawet niesłuszne poglądy, tak? Tylko musimy je wyrażać jakoś kulturalnie. Tutaj jest natomiast pomysł cenzury po prostu. Cenzury, tak jak już mówiłam, te postulaty ruchu trans, nie całego LGBT, bo tutaj też mnie już zapisują do tego, że jestem na przykład przeciwko gejom, w ogóle nie jestem, w ogóle się wypowiadałam za tym, za tą możliwością rejestrowania związków. Więc tutaj problem jest taki, że jeżeli transaktywizm jako atak na siebie zinterpretuje praktycznie wszystko, na przykład twierdzenie, że są dwie płcie, na przykład twierdzenie, że płci się nie da zmienić, tylko zewnętrzne cechy, na przykład powiedzenie o kimś, czy ich zaimków nie znamy, powiedzenie, że jest mężczyzną na przykład, czy że jest kobietą, no to w takim razie to jest po prostu cenzura, którą można stosować bardzo szeroko, ponieważ 90% tego, co mówimy, jest według tego dość takiego histerycznego podejścia i zresztą wymuszającego pewien sposób mówienia jest, no jest, musi być on cenzurowany, bo jest jakąś tam mową, jest czymś, co ogranicza to, co powiedziałaś, tę wolność do dokonywania tych zabiegów. Zresztą ruch transaktywistyczny, ta jego szpica taka fanatyczna, żąda też, żeby można było płeć zmienić w dokumentach bez żadnej tranzycji. Czyli po prostu że na życzenie, że ktoś po prostu zmienia...
No tu jest pewna sprzeczność w tym postrzeganiu płci z ich strony, bo z jednej strony mówią, że kobietą bądź mężczyzną jest ten, kto się czuje tak. jak kobieta, bądź czuje się jak mężczyzna. W związku z tym teoretycznie te zewnętrzne aspekty płciowe, te zewnętrzne oznaki płci biologiczne nie powinny mieć znaczenia, skoro chodzi tylko o samopoczucie, a jednak mają dla nich znaczenie, czyli jednak w jakiś sposób utożsamiają tę sferę biologiczną, czysto właśnie można powiedzieć odnoszoną do faktów z płcią. To jest ciekawa sprzeczność.
No znaczy tak, no i z tego wynikało na przykład to przemianowanie strajku kobiet na strajk osób z macicami, bo to nagle się okazywało, że to jest ważne.
No ale mężczyzna, który przejdzie tranzycję, nie otrzymuje macicy w ramach.
Nie otrzymuje. No nie może zajść w ciążę.
Niewiele zmienia tak naprawdę. Ta zmiana
a kim warto bardziej być w Polsce, kobietom czy mężczyznom? Opublikowaliśmy właśnie razem z dr Katarzyną Szumlewicz raport w mijającym miesiącu. Premierę swoją miał w Dzień Kobiet, 8 marca. No i ma ten raport prowokujący tytuł. Czy kobiety mają podgórkę? Jaka jest odpowiedź na to pytanie w naszym kraju?
Znaczy, to było napisane w taki sposób, żeby pokazać, jak bardzo kobiety w Polsce są nie tyle ofiarami czegoś, tylko są bardzo właśnie silne i dużo dają radę zrobić. No mają podgórkę w sensie takim, że mniej zarabiają, więcej wykonują pracy w domu, mają lepsze wykształcenie, ale mimo to jest luka płacowa na korzyść mężczyzn. Natomiast no to nie jest tak, no bo jest teraz dużo takich dyskursów, które się nazywa victimhood culture, za takimi dwoma psychologami, Manningiem i Campbellem. I no tutaj kobiety w Polsce w ogóle nie są ofiarami, w ogóle tak o sobie nie myślą i są bardzo no takie silne w tym sensie, że na przykład dane, najbardziej zaskoczyło mnie, jak pisałam ten raport, z danych wynika, że na przykład kobiety częściej emigrują. Czyli podejmują no, bardzo taką ryzykowną...
Ale mówimy ogólnie o zjawisku globalnym, czy mówimy o Polkach, które częściej emigrują
tak.
kobiety?
Tak? Więc w Polsce kobiety są bardzo takie wielozadaniowe, dobrze wykształcone, podejmują właśnie tej emigracji, no, której, tak mówiąc może z lekka konserwatywnie, emigracja dla kobiety jest większym wyzwaniem niż dla mężczyzn, zwłaszcza jak ma dzieci.
To częściej migruje młode kobiety, które właśnie tych dzieci nie mają, czy są to samotne matki, które...
Ta proporcja jest we wszystkich grupach wiekowych. Oczywiście, że młodych najwięcej emigruje, bo to w ogóle najwięcej młodych ludzi emigruje, ale tutaj no także te, które powiedzmy mają rodzinę, jak emigrują, no to jest dla nich no bardzo ciężkie rozstać się ze swoimi dziećmi. I no czyli podejmują się tego, ponieważ mają taki zmysł, umiejętność podjęcia ryzyka, żeby z tego coś wynikło. Więc to, co napisałam, jest pełne komplementów właściwie.
To dlaczego bardzo często słyszę się, że kobiety są ofiarami jakiejś męskiej opresji? Gdzieś z tyłu głowy osoby, które tak mówią, mają też intencję powiedzenia, że chodzi o celową męską opresję, że mężczyźni w jakiś sposób celowo, systemowo starają się utrudnić życie, nie wiem, awans w pracy właśnie kobietom.
No tak, bo to jest jedno z tych pojęć. Ja jestem w ogóle przeciwna opisywaniu rzeczywistości społecznej symbolicznymi pojęciami. To jest ta toksyczna męskość. Tak? I tutaj no po prostu w to nie wierzę. Patrzę na jakieś statystyki, z których coś wynika. Kobiecie rzeczywiście jest trudniej na przykład zaistnieć jako ekspertka. Bo jest też takie oczekiwanie, że jak mamy eksperta, to mamy mężczyznę i kobieta już musi być taka naprawdę na tip-top przygotowana z czegoś, żeby ludzie w nim uznali ekspertkę.
Ale czy to jest oczekiwanie społeczne, czy to jest właśnie podejście kobiet, które są ekspertkami i boją się właśnie tego?
Kobiety mają coś takiego, co się nazywa syndromem oszustki, czyli jak na przykład dostają Nobla, to mówią, a to chyba przypadkiem, bo to tak naprawdę to mam kolegów, którzy się lepiej na tym znają, czy coś takiego. Tak, no jest to kwestia wychowania. Natomiast no ja nie wierzę w tę toksyczną męskość, jakieś celowe rzucanie kłód pod nogi. To jest kwestia, która prawdopodobnie się zmieni, bo kobiety będą coraz więcej zajmować miejsc w jakichś tam strukturach.
Czasem organizując różnego typu debaty, zapraszając gości, tak się składa, że w panelu dyskusyjnym biorą udział sami mężczyźni, a czasami są również jakieś kobiety. W tym pierwszym przypadku zdarzyło nam się kilka razy otrzymać taki komentarz, a co, nie było kobiet ekspertek? Nie chciało się wam poszukać jakichś kobiet ekspertek?
Ja się wtedy przyznam, że też trochę podśmiewałam, że jeszcze paru mężczyzn
No właśnie chciałem zapytać o twoją perspektywę na te kwestie, bo mówiąc szczerze, ja nie czuję moralnego przymusu poszukiwania ekspertów pod kątem płciowym. Jeżeli znam ekspertów, bo ich znam, bo są w moim, że tak powiem, kręgu zaznajomionych osób i uważam, że się w danym temacie wypowiedzą w sposób interesujący i kompetentny, to nie czuję przymusu i nie sądzę, żeby taki istniał, żebym koniecznie musiał poświęcić jeszcze na przykład kilka godzin, bo to nie jest takie hop-siup, na wyszukanie ekspertek, które nadają się do tematu i które mają czas, które będą chciały przyjść i tak dalej, i tak dalej. Skąd się bierze takie wywieranie presji? Bo wydaje mi się, że no to nie jest moralna obligacja po stronie organizujących debaty, żeby zapraszać tam kobiety.
No zależy. Niektóre organizacje mają wpisane te parytety czy inne takie rzeczy.
My nie mamy wpisanego parytetu.
Natomiast no, jest takie zjawisko. Ja też nie wiem, jak to skomentować, bo ja też jestem przeciwko jakiemuś cenzurowaniu samego doboru gości, bo to jest każdego sprawa. Natomiast jest rzeczywiście takie zjawisko, że o ile kobiety właśnie się czują nie dość w jakiejś sprawie, nie dość merytoryczne, bo nie przeczytały na ten temat wszystkiego, to dziennikarze mówią o czymś takim. Zaprasza kobietę, która doktoryzowała się w jakiejś kwestii, ona mówi, a nie, ja nad tym działam, to się tak cenia w tym kierunku, nawet tam licencjackiego. On mówi, to dobrze, to w nocy sobie podczytam i przyjdę. No więc jest takie zjawisko rzeczywiście. Ono jest w samych ludziach. I tutaj, żeby to przełamać, to może na wcześniejszym etapie jest ważne niż już zapraszanie ekspertów. To jest ważne na etapie liceum na przykład, czy studiów. Ja pamiętam, jak studiowałam filozofię, to byłam jedyną kobietą, która się wypowiada w dyskusjach. Bo tutaj wszyscy mężczyźni tam właśnie, no mężczyźni, no chłopcy, tak? Oni byli pełni tych różnych myśli i oni je natychmiast mówili. I dziewczyny się tak trochę bały tak w to wejść. Więc tutaj, no jak ja sama jestem teraz wykładowcą, no to staram się właśnie jakoś tak to rozegrać, żeby się wszyscy mogli wypowiedzieć.
Myślę, że my też to wspieramy. A co jeśli chodzi o lukę płacową, która została wspomniana już w tej rozmowie? Ona jest faktem, tak? Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, ale jaka jest wysokość tej luki, ponieważ dane, które ją pokazują, no są bardzo rozbieżne, od 20% do 3%. Jaka jest rzeczywistość i z czego
tutaj
to wynika?
Tutaj ta najważniejsza, tak zwana skorygowana luka płacowa, czyli porównanie godzinowych zarobków brutto między kobietami i mężczyznami, ona wynosi 10%. Bez tego skorygowania wynosi 4,5%. Natomiast już jak porównujemy same zarobki, to znowu wychodzi więcej niż 10%. Więc ta luka skorygowana to jest ten najważniejszy wskaźnik. 10% to na tle Unii Europejskiej nie jest bardzo dużo, natomiast no jest to 10%.
Ale tak? To jest trochę, ja tu widzę parę sprzecznych kwestii. Po pierwsze, kobiety są lepiej wykształcone w Polsce od mężczyzn, ale też badania pokazują, że wybierają one ścieżki kariery albo zawody, które są mniej płatne.
Więc no, mamy... Albo są mniej płatne, bo jest tam więcej kobiet. Bo to jest też... Też rozmawialiśmy o tym już z Sebastianem. To jest też taka kwestia, że tutaj nie wiadomo, co było pierwsze, jajko czy kura, tak? Jeżeli po prostu wiemy, że jakiś segment jest sfeminizowany, to wiemy też, że prawdopodobnie zarobki w nim są niższe niż w tych zmaskulinizowanych. I tutaj rzeczywiście, no czy kobiety wybierają, no bo tak, bo tutaj jest w ogóle szeroka dyskusja i ona jest w ogóle bardzo ciekawa. Na temat tego, czy kobiety mają jakieś wrodzone preferencje, a mężczyźni mają jakieś wrodzone preferencje, czy wszystko jest kwestią jakiejś inżynierii społecznej i takich
rzeczy. Jak ty uważasz?
Ja uważam, że mają. Ja uważam, że na przykład nauczyciel to jest zawód, do którego zdolności ma prawdopodobnie, no jakieś nie aż zdolności, tylko jakieś takie możliwości, ma prawdopodobnie z 80% kobiet i znacznie mniej mężczyzn.
A jakie to są cechy, które właśnie...
To jest tak zwana praca z ludźmi, w ogóle z dziećmi czy z młodzieżą. To jest taki mocno podejście oparte na takiej wymianie jakby nie tylko tego, co werbalne, ale też jakichś takich rzeczy, że się na przykład domyślamy, jak ktoś będzie argumentować, jak ktoś się czuje, żeby czegoś tam nie mówić przy nim. I to jest, no to jest w ogóle bardzo ciekawe, no bo oczywiście no, mężczyźni są bardzo dobrymi nauczycielami również, ale tutaj jeżeli dzieci mają taki na przykład takie testy zdolności zawodowych, czy preferencji zawodowych, nie pamiętam. I mają określić, czy wolą na przykład pracę z ludźmi, czy z maszynami. To kobiety, to dziewczęta znacznie częściej wskazują na z ludźmi. Wydaje mi się, że jest to jakoś po prostu powiązane z płcią, a nie tylko z tym, że nie tylko z socjalizacją.
A jeśli chodzi o rekomendacje, bo chyba wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że kobiety powinny zarabiać tyle samo co mężczyźni, albo dobrze by było, aby do zjawiska różnic płacowych nie dochodziło. Co zrobić, aby tą lukę wyeliminować? Czy w ogóle da się? Czy są jakieś narzędzia polityk publicznych, czy rynkowe, które mogłyby doprowadzić do zrównania wynagrodzeń kobiet i
mężczyzn? Jeśli chodzi o polityki publiczne, no to tutaj jest taki problem, że sfeminizowane zawody są w sektorze państwowym. I tam kobiety tak za dużo nie zarabiają. No na przykład nauczycielka. I no, więc tu, czy to jest kwestia polityk państwowych, czy to jest kwestia biznesu? Trudno mi powiedzieć. Ja liczę, że się to jakby samo stanie w pewnym momencie. Bo tak, jak powiedziałam, kobiety na przykład mają większą jakby skłonność do bycia nauczycielkami. To jest zresztą zawód, który miał bardzo wysoki prestiż, dopóki mężczyźni byli nauczycielami. Natomiast kiedy się sfeminizował, no podobnie jest z lekarzem zresztą, to ten prestiż spadł, czyli pokazujemy tu jakby samo takie podejście, no bo nie ma tutaj różnicy w jakości tych wykonywanych usług, więc tutaj jest jakieś oczekiwanie społeczne, które pewnie się będzie zmieniać, a kolejną kwestią jest to, że no nie wiem, jak to powiedzieć, jeżeli przezwyciężymy to, że ludzie oczekują, że mężczyzna się będzie znał, no na przykład w takich kwestiach jak energia, tak jak tutaj pan profesor jest zaproszony. No mam koleżankę Urszulę Kuczyńską, która się na tej energii zna bardzo dobrze. Więc tutaj jest kwestia taka, no, że ludzie w końcu docenią kobiety. Tak, a to, czy będą te zarobki równe, czy nie, no nie wiem. Celem jest też, żeby te usługi były po prostu dobre. I tutaj ta kwestia wynagradzania za jakąś pracę, no na przykład pracę bardzo jakąś ryzykowną, czy bardzo jakąś obciążającą fizycznie, czy emocjonalnie, no tutaj nie powinno być, przynajmniej w tym procesie decydowania, nie powinno być uprzedzeń przeciw kobietom. Mhm. To raczej nie powinno być uprzedzeń, a nie jakieś faworyzowanie kobiet, no na takiej zasadzie, że później na przykład będzie się o jakiejś kobiecie mówiło, że no ona z parytetu tutaj jest.
No tylko. Właśnie,
albo
to jest
albo coś takiego, tak. Więc tutaj ta bezstronność, jakby taka uzależnienie od kompetencji wyłącznie jest lepszą metodą niż
polityka afirmacji.
No tak mi się wydaje.
A my już wywołaliśmy temat energetyki i o tym za chwilę w naszej audycji. My podłożyliśmy ogień, on zawsze płonął, odkąd świat się kręci. Tak śpiewał Billy Joel w 1989 roku. Zespół Fallout Boy skoverowali ten utwór w 2023 roku. I problemy, jakie są wymienione w tej piosence, one się zmieniły w zwrotkach. W 1989 roku Billy Joel nie śpiewał o globalnym ociepleniu. W Fallout Boysi już tak. Ze mną jest profesor ziemiowit Miłosz Malecha, profesor Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, który prowadzi badania m.in. w tematyce transformacji energetycznej. I przyczynkiem do naszej rozmowy będzie właśnie książka Bjorna Lomborga, którą wydaliśmy w Warsaw Enterprise Institute w minionym miesiącu pod tytułem Fałszywy alarm. Jak panika związana ze zmianami klimatu kosztuje nas biliony, krzywdzi biednych i nie ratuje planety. Właśnie, panie profesorze, czy mamy do czynienia z fałszywym alarmem i czy w ogóle planeta płonie?
No, jeżeli mamy tutaj wziąć pod uwagę badania, które prowadził tutaj think tank Bjorna Lomborga i bardzo duży zespół tak naprawdę ludzi, którzy brali udział w tych badaniach i w tych badaniach opierali się przede wszystkim na dostępnych raportach, na których bazują generalnie inni, czy to publicyści, czy komentatorzy, czyli IPCC i tym podobne organizacje, no to nie do końca tak jest. Możemy się spodziewać pewnych zmian, ale te zmiany nie do końca są, czy nie są nigdzie nazwane jako egzystencjalne zagrożenie, tak? Także raczej jest to pewne medialne zaburzenie takie, które ma powodować, nie wiem co, generację lęku wśród ludzi.
No ale mamy do czynienia z badaniami, mamy do czynienia z ekspertami, z politykami, którzy ostrzegają, że jeśli nie podejmiemy radykalnych kroków do 2030 roku, tak naprawdę nawet pojawiają się takie komentarze czy takie opinie, że ludzkość czeka zagłada i nie jest tutaj mowa tylko o zalaniu ogromnych terenów, na których mieszkają obecnie ludzie, także nie tylko w bogatych krajach, ale także w Afryce, w Azji. Mamy do czynienia z katastrofami klimatycznymi w postaci tornad, suszy. Czy my jesteśmy zagrożeni? Czy w ogóle ten wzrost temperatury o 1-2 stopnie nie spowoduje także zakłócenia równowagi w oceanach, całych łańcuchów biologicznych i tak naprawdę te 2 stopnie nie są decydujące odnośnie tego, czy nasza planeta przetrwa najbliższe stulecia?
No raczej jeszcze raz wracając to, co, bo to też nie jest jakby do końca to, czym ja się zajmuję, ale powiedzmy z tym, co jestem zaznajomiony, to raczej nie ma takiego zagrożenia. I podnoszenie się oceanów jest czymś, z tego co też Lomborg na przykład pisze, jeżeli o tym mówimy, jest zjawiskiem, które trwa cały czas. Tak? Też Lomborg zwraca na to uwagę i też inni tak naprawdę, że w przeciągu ostatnich 100 lat poziom oceanów podniósł się o 30 centymetrów. Tak? Jakoś nikt z tego nie robił wtedy zbytniego hałasu, tylko ludzie się do tego adoptowali. Tak? Jeżeli teraz będziemy, cały czas się ten ocean będzie podnosił i tak dalej, no to adaptacja jest tutaj rozwiązaniem, które się sprawdza już od tysięcy lat. Mamy Holandię i podobne kraje i też mamy porównanie krajów, które potrafią wykorzystać swoją wiedzę inżynierską i naukową jak Holandia i kraje takie jak na przykład Bangladesz, gdzie nie istnieje tego typu jeszcze rozwinięta polityka i gdzie pokazane jest to, że tak naprawdę dewastacje czy śmierci ludzi zależą tylko i wyłącznie od tego, jak ci ludzie są do tego przygotowani.
Jeśli jesteśmy zgodni co do tego, że globalne ocieplenie występuje i o tym też pisze Lomborg w książce, którą przywołujemy, jeśli jesteśmy zgodni co do tego, że będzie to ma i ma w konsekwencje, jeśli chodzi o oczywiście klimat, ale także nasze środowisko, poziom wód, o pojawiające się susze w jednych miejscach, ale zwiększone opady w innych miejscach, to jeśli jesteśmy wszyscy zgodni i tutaj chyba możemy przyznać, że także w naszym studiu mamy konsensus co do tego, tego, że do zmian klimatycznych
konsensus
dochodzi...
Słynny
konsensus występuje. To dlaczego wszyscy eksperci, politycy, aktywiści klimatyczni odpowiadają na to w ten sposób, że programują, kształtują i chcą wdrażać bardzo kosztowne polityki klimatyczne, które mają właśnie na celu przeciwdziałać podwyższaniu temperatury i zmianom klimatu, zamiast na to odpowiedzieć. Dlaczego wszyscy jesteśmy zgodni, znaczy nie wszyscy jesteśmy zgodni co do stanu faktycznego, natomiast już nie jesteśmy zgodni co do tego, jak na to odpowiedzieć, a politycy są.
No myślę, że jak tutaj warto przywołać to takie bardzo znane powiedzenie, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I tu jest podobna sytuacja, bo mamy tak naprawdę do czynienia z tak zwaną transformacją energetyczną, czy zieloną transformacją. Ona jest w pewien sposób zaprogramowana i ma przynieść korzyści jednym kosztem innych. Tak to mniej więcej wygląda. Więc cała europejska jakby tutaj transformacja była oparta na pewnym pomyśle, które tak naprawdę stworzyły Niemcy, który opierał się na pozyskiwaniu tanich surowców z Rosji, głównie gazu, jeżeli chodzi o transformację energetyczną produkcji energii elektrycznej, no załóżmy w tej chwili, czyli gazu. I ten gaz był im potrzebny po to, aby zrównoważyć tak zwane odnawialne źródło energii. Czyli Niemcy jako państwo, jako gospodarka postawiło w sposób, nazwijmy to szkodliwy dla nas tutaj państw ościennych, na taką transformację energetyczną, która będzie połączeniem tak zwanych odnawialnych źródeł energii, które same w sobie nie mogą funkcjonować, bo jest to niemożliwe po prostu. Ta technologia nie jest w stanie sama funkcjonować. Plus elektrownie gazowe.
Ale tak? To Niemcy stoją za globalnymi politykami klimatycznymi? To tylko w interesie
tego kraju. No tak naprawdę my dyskutujemy
o
politykach takich klimatycznych, które tak naprawdę tylko chyba w Europie o nich dyskutujemy, bo jeżeli nawet mamy jakiś konsensus typu paryski, czy te wcześniejsze, to tak naprawdę są tam pewne szumne zapowiedzi redukcji, zmian, ale jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje, no to kraje, które też dużo robią hałasu, czyli na przykład Chiny, Indie i tak dalej, coś zapowiadają, ale w żadnym wypadku tego nie realizują.
Jesteśmy przekonywani, że to nie jest tak, jak pan powiedział, że to nie jest tak, że ktoś poniesie koszty tej transformacji, tylko że to jest inwestycja w dobrobyt wszystkich przyszłych pokoleń i że tak naprawdę wszyscy na tym zyskamy. Ponieważ w pakiecie z tymi propozycjami transformacji energetycznej idą propozycje na przykład szerokich transferów socjalnych dla grup, na których spocznie jej ciężar w większym stopniu. Mówi się o tym, że świat rozwinięty powinien wspierać finansowo świat biedniejszy, niektóre regiony Afryki czy Azji, właśnie po to, żeby im ten okres przejściowy jako uśmierzyć ból tego okresu przejściowego, ale potem, jak już ten okres przejściowy się skończy, to jak mawiał Marx o swojej rewolucji, potem będzie raj na ziemi, prawda? Tylko musimy te brutalne chwile przetrwać wspólnie, razem, trzymać się za ręce, zacisnąć zęby. Będzie dobrze. Potrzeba nam 30 lat i jesteśmy w raju. No tak to jest przedstawiane, ja wcale tego nie ubarwiam.
Marx nie mówił o raju.
Nie mówił o raju. W socjalizmie nie miało być raju?
Nie według Marksa.
Kurczę, to co miało być w socjalizmie?
No miało być ogólnie lepiej, miała być dezalienacja w pracy. Ale właśnie Marx nie lubił raju. No to tutaj nie lubił tej metafory raju.
Obiecywany jest nam lepszy, zielony, czyściutki, spokojny świat powszechnego dobrobytu. To ja wcale teraz nie przesadzam, bo naprawdę taka jest narracja. To dlaczego pan mówi, że ktoś za to zapłaci?
Tak. Jeżeli zobaczymy tak naprawdę, jakie są potrzeby ludzi, którzy żyją w warunkach dużo gorszych niż my, bo też musimy jakby sobie wyobrazić tutaj, my pewnie sobie z tego zdajemy sprawę, ale może szerzej jako społeczeństwo, że my żyjemy w pewnej bańce takiej, tak? Mhm. I to jest bańka zarówno pewnego dobrobytu, bańka pewnych światopoglądów i w ogóle nam się wydaje, że to, co my tutaj postanowimy, to na całym świecie się dzieje. No ale tak naprawdę ludzie w większości żyją w warunkach dużo gorszych i oni oczekują innych rozwiązań niż my teraz sobie tutaj wymyślamy, tak? Ci ludzie, którzy mieszkają gdzieś w Afryce, w Azji, oni chcą po prostu żyć lepiej. I troska o klimat u nich jest zresztą, ta jest też w książce Lomborga to pokazane, i jeszcze raz, to nie są jakieś Lomborga wymysły, tylko to są wszystko dane Organizacji Narodów Zjednoczonych, to są wszystkie rzeczy, które są jasne. Ci ludzie, czy te państwa, czy te społeczeństwa, ich zmiany klimatyczne tak naprawdę w ogóle nie interesują. Oni się interesują tym, żeby mieć edukację, żeby mieć dostęp do służby zdrowia, żeby mieć energię elektryczną, żeby mieć drogi, żeby po prostu żyć, normalnie się rozwijać.
Albo żeby przetrwać z dnia na dzień.
Bo... Albo, że tak, żeby przetrwać z dnia na dzień tak naprawdę.
Pan zwiedził Afrykę, tak, żeby sprawdzić, jak to tam wygląda właśnie.
Tak. Tak naprawdę, żeby przetrwać z dnia na dzień. To jest dobre określenie. I nawet jeżeli ktoś im zaproponuje jakieś rozwiązanie, tak jak nam się wydaje, że to działa, to tam to w żadnym wypadku nie działa.
Czyli innymi słowy, pieniądze, ogromne środki, które planujemy przeznaczyć na globalne polityki klimatyczne, będą realizowane kosztem innych priorytetów, jeśli chodzi o rozwój.
Oczywiście, tak. To jest trochę, te wydatki będą transferowane w miejsca, w których one nie przynoszą tak naprawdę korzyści.
Na przykład jakie są te miejsca?
No na przykład są to dotacje w zielone technologie, tak? Czyli jest takie jakieś powszechne mniemanie oparte na pewnej manipulacji sprytnej, że zielone technologie są tańsze. One nie są tańsze, one są droższe. Tańsze jest to, że ja jako inwestor, tak, stać mnie na to, żeby sobie kupić jeden wiatrak i go postawić. Czyli mamy taki rozproszony model, że inwestorzy mali mogą stawiać sobie elektrownie, ale jeżeli sobie porównamy tak naprawdę koszt inwestycyjny elektrowni atomowej i odpowiadającej temu elektrowni wiatrowej, która będzie się składała z tysięcy wiatraków, a nawet może i więcej, to koszt inwestycyjny tej elektrowni atomowej jest niższy. I to można bardzo łatwo policzyć, bo obecnie szacuje się, że 1 megawatt zainstalowany, czyli pół wiatraka powiedzmy, takiego co stoi najczęściej, czyli taki jeden wiatrak powiedzmy 2 megawaty co stoi, no to jest koszt około 3 milionów dolarów. Tak, tylko to jest bardzo mało, a my tu mówimy o tysiącach wiatraków, żeby w ogóle się porównać z jakąś normalną elektrownią, która sobie stoi, no to inwestycyjnie te tysiące wiatraków kosztuje więcej, a kosztuje jeszcze więcej, bo te wiatraki żyją 15-20 lat, stwarzają mnóstwo problemów, a elektrownia atomowa stoi na przykład lat 60.
A czy znowu ta sama narracja wchodzi zazwyczaj na takie zastrzeżenie? Odpowiedź jest następująca. Spokojnie, musimy zeskalować biznes, musimy tych wiatraków nastawiać jak najwięcej aktorów gospodarczych zaangażować w proces produkcji, konsumpcji. Tak samo z kwestiami z panelami fotowoltaicznymi, prawda? Ta sama historia. I wtedy spadną ceny, wtedy się będzie opłacać. Na razie jest okres przejściowy, to jest ten okres właśnie zaciskania zębów.
Lomborg jeszcze w książce rozprawia się z innymi narzędziami, które wdrażamy, jeśli chodzi o walkę z globalnym ociepleniem, czyli właśnie, czy jest sens w ograniczaniu spożycia mięsa, czy jest sens w ograniczeniu latania, czy też jest sens w elektromobilności. Jak właśnie jest tą elektromobilnością? Tutaj w książce przytaczanej po raz kolejny fałszywy alarm Lomborg pisze, że w całym cyklu eksploatacji samochodu elektrycznego wartość czy oszczędność, czy jakby brak emisji z tego tytułu to jest 10 ton dwutlenku węgla, które oszczędzimy, nie wyemitujemy. To jest w chwili obecnej koszty uprawnień do emisji tych 10 ton kosztują chyba, jak dobrze pamiętam, 3000 zł, czyli to jest ta różnica środowiskowa, jeśli chcielibyśmy wykupić tą emisję na giełdzie, to w ten sposób moglibyśmy zrekompensować to, że jeździmy samochodem spalinowym. Czy ta elektromobilność się uda, czy jest sens w tych naszych nawykach, które praktykujemy, których wiele osób praktykuje, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla?
Znaczy w ogóle z elektromobilnością to jest chyba w ogóle inny, taki bardziej fundamentalny problem i może zaraz dojdę, ale chciałbym przejść przez te rzeczy związane powiedzmy z produkcją też rolną.
Tym także pan profesor się specjalizuje.
Tak. Znaczy jestem, ale to jeszcze taki jeden szczegół też przedstawię, ale jeszcze to, no bo tu rzeczywiście, jeżeli mówimy o tym, Lomborg jest wegetarianinem, tak? Ale i mimo to patrzę na to dosyć sensownie, no bo ja też...
Wegetarianizm nie odebrał mu rozumu.
Tak. Ja też jakby etycznie, ja byłem wiele lat też wegetarianinem, tak. Etycznie też jakby, no mam trochę pewnego rodzaju konflikt, jak... wiem o tym, jak są zwierzęta hodowlane, jak wygląda taka masowa hodowla. No ale jeżeli na to spojrzymy z punktu widzenia czy do zmian klimatycznych, czy ekologii, no to takie hodowle są dużo bardziej ekologiczne, jeżeli chcemy pozyskać dużo ilości mięsa, tak, bo one są skupione w jednym miejscu i tak dalej, i tak dalej. No i Lomborg też zwraca uwagę na to, znowu nowe technologie, tak, jeżeli my będziemy w stanie postawić na rozwój technologii, to zazwyczaj technologia czy postęp rozwiązuje wszystkie problemy. Tak było w przeszłości, tak? Miały wyginąć słonie, dlaczego nie wyginęły? No bo pojawił się plastik, tak? Miały wyginąć wieloryby, dlaczego nie wyginęły? Bo pojawił się olej, tak? Czy ropa naftowa, czy rafinacja do lamp i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego nie wyginęły wszystkie ptaki? No bo w pewnym momencie też doszło do pewnego postępu technologicznego, który już nie potrzebowaliśmy tych zasobów, tak? I tu jest też podobnie, tak? Pojawią się pewne rozwiązania, na którym się pracuje, czy jakieś mięso komórkowe, to już nie będziemy mieli potrzeby w ogóle takiej hodowli prowadzić, tak? A zaspokoimy jakby ten rynek. Ale wracając jeszcze na chwilę do elektromobilności. Nie mówi się przede wszystkim o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz jest taka, że silnik spalinowy to jest po prostu cud techniki. I na to trzeba tak popatrzeć. To jest dopracowane precyzyjnie urządzenie, które działa bardzo dobrze. Ja myślę, że jakby ludzie mieli świadomość, że polityka klimatyczna zmusi ich do tego, że za 20 lat nie będą mogli kupić samochodu spalinowego, to by pewnie była
jakaś...
Za 10 lat. To by jakaś rewolucja wybuchła. Ja myślę, że ci ludzie w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy, że za 10 lat nie będą mogli samochodu.
Bo będą super tanie samochody elektryczne.
Tak, tak. Będą na pewno. Jest inna droga tutaj, tak? Gdzie na przykład też tutaj nasza, może nie moja grupa, w której ja jestem zaangażowany, ale bardzo zaprzyjaźniona też na Politechnice Wrocławskiej, na przykład zajmują się produkcją paliw syntetycznych, tak? Więc tutaj mamy rozwiązanie, tak? Że inwestujmy w coś takiego. Możemy produkować paliwa syntetyczne, możemy zrobić tą produkcję tanią i będziemy tymi samochodami jeździli dalej spalinowymi. Druga rzecz. Samochody tak zwane elektryczne emitują więcej pyłów zawieszonych, tych 2,5, które są chyba najbardziej niebezpieczne dla zdrowia, niż samochody spalinowe, bo te pyły są emitowane poprzez tarcie opon z chodnikiem, hamulce i tak dalej, a samochody elektryczne ważą dużo więcej.
Tak, czyli jeżeli... to jest zanieczyszczenie powietrza, to nie chodzi o dwutlenek węgla w tym miejscu,
Tak. Czyli tak naprawdę nowoczesne samochody spalinowe, można powiedzieć, są czyste. Jeżeli jeszcze dorzucimy do tego paliwa syntetyczne albo na przykład takie paliwa jak LPG albo coś, no to to są co w pełni bezpieczne jakby pojazdy, które cechuje to, że po prostu można pojechać dużo dalej, dużo taniej i tak dalej. Także ta elektromobilność to też jest pewnego rodzaju, nazwijmy to, biznesowa sytuacja.
Ale czy my jako, w takim razie obywatele, jako konsumenci powinniśmy coś robić? Bo jakby trochę w tej rozmowie ściągamy odpowiedzialność z polityków, że mówiąc im, że niewłaściwym albo są bardziej efektywne kierunki polityk publicznych czy skierowania środków publicznych, aby poradzić sobie ze zmianami klimatycznymi. Czy my w takim razie jako obywatele, poza tym, że możemy odetchnąć z ulgą, że nie spłoniemy i nasze pokolenie nie jest ostatnim, czy powinniśmy coś pomimo tego robić, aby tutaj zminimalizować skutki zmian klimatycznych?
Oczywiście, że tak. Powinniśmy robić w sposób przemyślany, zrównoważony i tak naprawdę mierzyć dobrze te konsekwencje zaniedbań albo jak wpływają różne kierunki na przyszłość naszej planety. Też w książce Bjorna jest tam kilka scenariuszy przedstawionych. Ale tak tutaj jeszcze jest taka kwestia, że musimy sobie uświadomić, że tak naprawdę nam jako ludziom, i to też chyba jest tutaj trochę, ludziom się to trochę miesza, czy nam wszystkim, nam chodzi o to, żeby było czysto, żeby rzeki były czyste, tak? Żeby lasy były czyste, żeby te lasy były, żeby gleba była czysta. A to nie ma nic na dobre wspólnego z politykami klimatycznymi, tylko z ekologią, tak? Czyli musimy mieć dużo energii, żeby budować oczyszczalnie ścieków, tak? Jeżeli mówimy o dużych miastach, duże miasta muszą być wyposażone w nowoczesne oczyszczalnie ścieków, tak? Rolnictwo musi być prowadzone w sposób zrównoważony, jakiś inteligentny, używając nawozów, czegoś tam i tak dalej. To wszystko potrzebujemy na to dużo energii. A skąd tą energię weźmiemy? No właśnie z przemyślanych technologii, które tą energię nam dostarczają. A technologie tak teraz jakby faworyzowane, czyli tak zwane OZE, no nie będą w stanie tego robić. Jeżeli teraz wrócimy znowu do krajów biednych, czy takich, gdzie ta infrastruktura jest bardzo słabo rozwinięta, czyli wchodźmy do tego Kongo, w którym tam trochę czasu spędziłem, no to żeby na przykład tą piękną rzekę Kongo podnieść z tego stanu zanieczyszczenia, albo rzekę Ganges w Indiach, no to musimy postawić bardzo, bardzo dużo infrastruktury, która będzie to czyściła. Żeby to robić, musimy mieć bardzo, bardzo dużo energii, żeby to robić. No.
A co właśnie z kwestiami migracyjnymi? Mówi się, że no, Afryka głównie, tutaj klimat w Afryce będzie nieznośny do tego, aby na tym kontynencie mieszkać. Można spodziewać się z konsekwencjami także społecznymi, czy właśnie ta rosnąca presja migracyjna do Europy. Czy nie robiąc nic, nie będziemy mieli właśnie do czynienia z innymi konsekwencjami także społecznymi?
Znaczy ja też znowu myślę, że ta presja migracyjna to znowu wynika z tego, że tam jest pewnego rodzaju beznadzieja. Jak to tam byłem, miałem okazję odwiedzać też kilka szkół, czy kilka szpitali i też o tym Lombard, czy jego think tank o tym wspomina. Tak naprawdę to, co tam jest potrzebne, to jest edukacja, 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 tak?
Jeżeli dlaczego my tam... to się nie udaje? Dlaczego no właśnie, nie udaje się od dekad, pomimo no, formalnego czy teoretycznego upadku kolonializmu nie
bo muszę okopać w biedaszybach, żeby Europa mogła Teslą jeździć.
No to znowu jest jakby moja... Jakby
może tu... nie dość, nauczycielki doceniają.
Właśnie tam nauczycielki bardzo doceniają. Właśnie do tego chciałem też nawiązać. Chyba raczej chodzi o taką podstawową rzecz, ja to przynajmniej tak widzę, bo też mieliśmy tam do czynienia, mogliśmy porozmawiać z urzędnikami jakiegoś wyższego szczebla. I jak patrzę na państwa, które sobie dobrze radzą i takie sobie, które sobie słabo radzą, to chodzi o pewnego rodzaju sprawczość i uczciwość, jaka tam jest. Państwa takie jak Kongo, czy te biedne państwa, one są po prostu rozgrywane przez międzynarodowe jakieś siły i tam nikomu nie zależy, żeby tam po prostu ten dobrobyt tworzyć, bo jak tam będzie stworzony dobrobyt, to oni będą konsumowali po prostu swoje owoce, które tam mają.
I wzrosną emisje CO2.
Znaczy, chyba właśnie nie wzrosną.
Nie wzrosną?
Tak mi się wydaje, bo tam jest po prostu barbarzyńska jakaś eksploatacja tych przestrzeni i tam się nikt tym w ogóle nie przejmuje. Także jeszcze raz, uświadommy sobie to na przykład, że nauczyciel w Kongo zarabia $150 miesięcznie, a jak się tam rozmawiałem z jakąś tam dyrekcją szkoły, to tam dobudowanie jednej klasy, tak, kosztuje $1000. No.
Można by wiele jeszcze mówić na temat książki Bjorna Lomborga, Fałszywy alarm, którą właśnie można nabyć na stronie wydawnictwa Warsaw Enterprise Institute. I ta właśnie pozycja była przyczynkiem do naszej dzisiejszej rozmowy. Naszym gościem w drugiej rozmowie był profesor Ziemiowit Malecha, a wcześniej dr Katarzyna Szumlewicz. Bardzo państwu dziękujemy za tę audycję. Słyszymy się za miesiąc. Piotr Palutkiewicz.
Sebastian Stododak, dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia.